Uniwersytet Gdański przedstawia.
Dzień dobry Państwu, Paulina Białoskórska. Dziś zajmiemy się tematem poświęconym prostytucji, który został szeroko omówiony w kwietniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie miał miejsce panel dyskusyjny poświęcony właśnie temu tematowi. Dokładny temat brzmiał: prawne i społeczne aspekty prostytucji w Polsce. Wydarzenie zebrało dużą publiczność. W planach miało trwać około 1,5 godziny, jednak z racji na szeroką materię tematu, a także niedosyt publiczności przejawiający się w sporej ilości pytań, dyskusja przedłużyła się jeszcze o godzinę. Prelegentami byli magister Tomasz Snarski, adwokat, asystent w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który w swojej prelekcji mówił głównie o aspektach karnych prostytucji w Polsce, pani Magdalena Niewęgłowska, psycholog, seksuolog, która w swojej praktyce ma styczność z osobami prostytuującymi się i rozszerzyła dyskusję zarówno o wiedzę na podstawie problemów swoich pacjentów, a także o aspekt społeczny, oraz pani dr Magdalena Konopacka, pracująca w Katedrze Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, która skupiła się głównie na prawach kobiet. Dziś porozmawiam z panem Tomaszem Snarskim i panią Magdaleną Niewęgłowską o prawnych i społecznych aspektach prostytucji w Polsce. Panie Tomaszu, czym dla pana jest prostytucja? Jak by pan zdefiniował to pojęcie?
Bardzo trudno zdefiniować prostytucję. Wszystko zależy od tego, po pierwsze, jaką dziedziną wiedzy będziemy się posługiwać przy definiowaniu zjawiska. W Polsce nie ma legalnej definicji prostytucji. Ogólnie przez prostytucję rozumiemy świadczenie usług seksualnych za wynagrodzeniem bądź poprzez czerpanie korzyści majątkowych. To może być dość szerzej rozumiane. Ważne, myślę, żeby podkreślić z punktu widzenia prawa karnego polskiego, jest to, że w Polsce prostytucja nie jest zakazana, to znaczy samo prostytuowanie się jest w majestacie polskiego prawa legalne. Innymi słowy, osoba prostytuująca się, która czerpie korzyści ze świadczenia usług seksualnych, nie popełnia czynu zabronionego w myśl polskiego prawa. Co więcej, nie płaci też podatków, ponieważ dochody z prostytucji nie są opodatkowane. I to należy odróżnić, ponieważ bardzo często prostytucja kojarzy się z czymś, co jest w Polsce zakazane. Nie. Sama prostytucja jako zjawisko, jako świadczenie usług seksualnych za korzyści majątkowe nie jest w Polsce zakazana. Natomiast oczywiście czerpanie korzyści majątkowych z prostytucji, czy różne inne działania osób trzecich związane z prostytuowaniem się, tak zwane sutenerstwo, kuplerstwo, stręczycielstwo, są oczywiście różnymi rodzajami czynów zabronionych i mogą zostać ocenione w myśl polskiego prawa karnego jako kryminalnie bezprawne.
Jakie regulacje na temat prostytucji albo czerpania korzyści z prostytucji, czy też nakłaniania osób do uprawiania prostytucji, zawiera polski kodeks karny i z którymi pan się zgadza, które by pan zaostrzył, które by pan wyrzucił z kodeksu, czy jakoś zmodyfikował?
Warto wspomnieć przede wszystkim o dwóch artykułach z rozdziału 25 kodeksu karnego obejmującego przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Zgodnie z artykułem 203 kodeksu karnego, kto przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosunek zależności lub krytyczne położenie doprowadza inną osobę do uprawiania prostytucji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Wydaje się, że ten przepis nie budzi wątpliwości co do słuszności jego obowiązywania. Chroni tutaj wolność, autonomię seksualną innej osoby, jej prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie w zakresie swojej seksualności, wolność realizacji tej seksualności od jakiegokolwiek przymusu, tutaj tych negatywnych, patologicznych działań, które są w nim bezpośrednio wskazane. Natomiast zgodnie z artykułem 204 paragrafem 1 kodeksu karnego, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega ten, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę. Czyli tutaj wyraźnie jeszcze raz można podkreślić, że prawo karne nie zakazuje uprawiania prostytucji, tylko zakazuje tego, iż nakłaniamy inną osobę w celu osiągnięcia korzyści majątkowej do uprawiania prostytucji, bądź ułatwiamy innej osobie uprawianie prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czy też po prostu czerpiemy korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę. I te zachowania są objęte kryminalną bezprawnością w polskim prawie karnym. Warto wspomnieć o typie kwalifikowanym czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inną osobę, nakłaniania innej osoby, czy też ułatwiania innej osobie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uprawiania prostytucji. Mianowicie wówczas, gdy osoba nakłaniana przez nas do uprawiania prostytucji bądź osoba, której ułatwiamy uprawianie prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jest małoletnim, mamy do czynienia z surowszą odpowiedzialnością karną od roku do lat 10. Taka sama sytuacja występuje wówczas, gdy czerpiemy korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez osobę, która jest małoletnim, wówczas też mamy typ kwalifikowany. Jeżeli mowa o małoletnim, tym dobrem chronionym jest nie tylko wolność seksualna czy autonomia seksualna danej osoby, ale przede wszystkim ten prawidłowy rozwój seksualny małoletniego. No, nie ulega wątpliwości, że ten przepis mieści się w zakresie zgodności z zasadą subsydiarności prawa karnego. Warto, żeby on pozostał w takim kształcie, w jakim on jest. Tutaj chronimy po prostu osoby, które dopiero rozwijają i kształtują swoją seksualność. Natomiast jeżeli mowa o czerpaniu korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez osoby pełnoletnie, które to robią dobrowolnie, no to po prostu można rozważać, czy rzeczywiście aktualne regulacje polskiego prawa karnego w tym zakresie są adekwatne do sytuacji społecznej, rozwojowej, czy po prostu do stosunku społeczeństwa do zjawiska prostytucji. Natomiast tam, gdzie chronimy ten rozwój małoletniego, seksualny, to jak najbardziej prawo karne ma swoją rolę i zadania do wypełnienia.
Wielokrotnie spotkałam się z poglądem, że wystarczy raz dopuścić się prostytucji, aby można było już mówić o osobie prostytuującej się. Czy zgodzi się pan z tym stwierdzeniem?
Należy bardzo ostrożnie formułować jakiekolwiek opinie i sądy o kimkolwiek zawsze, w każdych okolicznościach. Osobiście sądzę, że stwierdzenie, iż osoba, która raz dokonała prostytuowania się, jest już prostytutką bądź męską prostytutką, ponieważ zwróćmy uwagę właśnie, że mówimy o osobie prostytuującej się i że tego rodzaju zachowania mogą dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn, chociaż w przeważającej mierze dotyczą kobiet. To osobiście miałbym problem z zaakceptowaniem takiego poglądu, że wystarczy raz coś zrobić i już jesteśmy nazwani prostytutką, osobą prostytuującą się. Są bardzo różne w literaturze przedmiotu podawane definicje. Według jednych rzeczywiście wystarczy tylko raz świadczenie usług seksualnych za pieniądze, mówiąc tak kolokwialnie przy sobie, według innych potrzeba do tego wielokrotności. Znowu pytanie, jak tą wielokrotność oceniać. Jednak w granicach zdrowego rozsądku sądzę, że trzeba by było mówić jednak o minimalnej powtarzalności takich zachowań, aby daną osobę określić tym mianem. Tak, ale też, tak jak mówię, należy bardzo, bardzo uważać przed jakimikolwiek generalizacjami w tym zakresie.
Jest pan karnistą. Jakie są relacje pomiędzy prawem karnym a moralnością, albo nawet szeroko pojętą obyczajowością w związku z prostytucją?
Należałoby zacząć w ogóle od tego, że relacje między prawem karnym a moralnością są przedmiotem bardzo rozliczych analiz w literaturze. Nie ma tutaj jednego przekonywającego stanowiska. Jednak w realiach demokratycznego państwa prawa należy zwrócić uwagę na to, że dla prawa karnego najważniejsza jest ochrona dóbr prawnych człowieka. Tak? To znaczy tym głównym zadaniem, celem prawa karnego jest ochrona konkretnych dóbr prawnych. Prawo karne, żeby ten swój cel, to swoje zadanie realizować, potrzebuje autorytetu, szacunku, którym będą go darzyli adresaci norm karnoprawnych. Profesor Marian Cieślak słusznie zauważa, że jeżeli prawo karne będzie zupełnie sprzeciwiało się moralności społecznej, trudno też zdefiniować tą moralność społeczną, czy jest jedna, czy jest więcej. Niemniej jeżeli normy prawa karnego będą stały w takiej ewidentnej, rażącej sprzeczności z moralnością, ogólnie rzecz ujmując w większości społeczeństwa, no to będzie to taki pusty trochę strach na wróble, mówiąc tak obrazowo, a tak naprawdę po prostu prawo karne będzie pozbawione swojego autorytetu. I z tego punktu widzenia jest rzeczą ze wszechmiar pożądaną, żeby prawo karne wyrażało ogólnie normy moralne społeczeństwa. Ale to nie może oznaczać i nigdy nie powinno oznaczać, żeby prawo karne zastępowało moralność czy obyczajowość, bądź też służyło do kreowania moralności czy obyczajowości konkretnie seksualnej ludzi, ponieważ jakby tutaj nie to jest tą kwestią oceny główną. Kwestią oceny główną jest to, że chronimy dobro prawne w postaci autonomii seksualnej, w postaci godności ludzkiej, w postaci zdrowia, czci, życia, mienia itd., itd. Z tego punktu widzenia są rozmaite relacje i stosunki pomiędzy normami moralnymi i normami prawnymi. Natomiast należy absolutnie podkreślić, że nie wolno instrumentalnie wykorzystywać prawa karnego do zastępowania moralności. Prawo karne nie może zastępować moralności. Nie wolno stanowić norm, które rażąco wkraczają w mojej ocenie w sferę obyczajowości, ponieważ tego rodzaju działania z prawem karnym osłabiają jego autorytet. To jest narzędzie, które powinno być ostatecznością zgodnie z zasadą subsydiarności prawa karnego i najpierw powinniśmy postawić na edukację, na kształcenie, na odpowiednią politykę społeczną, oświatową, rozmaite regulacje na przykład administracyjno-prawne czy podatkowe państwa, a dopiero potem możemy odwołać się, kiedy te inne instrumenty są niewystarczające, do prawa karnego, ale musimy zawsze udowodnić, że to jest konieczne i że to nie osłabi autorytetu prawa karnego.
Jest pan zwolennikiem systemu holenderskiego, który dekryminalizuje prostytucję oraz czerpanie korzyści przez osoby prostytuujące się wykonywania usług seksualnych za odpłatnością. Jak pan myśli, czy w Polsce taki system mógłby się przyjąć?
Przede wszystkim prawo karne jest domeną jednak państwową i tutaj należy zawsze bardzo krajowo rozpatrywać, czy dane normy prawa karnego i regulacje w tym zakresie, na przykład dekryminalizacja czerpania korzyści z prostytucji dobrowolnie świadczonej przez osoby dorosłe wyłącznie, przyniosłyby oczekiwany efekt. Ja powiem tak, nie tyle jestem zwolennikiem modelu holenderskiego, co poddaję w wątpliwość obecną sytuację, z którą mamy do czynienia w Polsce, gdzie niektórzy autorzy postulują depenalizację, zmniejszenie surowości karnej za przestępstwa związane z prostytucją, gdyż widzimy pewien rozdźwięk pomiędzy skutecznością, mówiąc wprost, państwa ze zwalczaniem zjawiska, a rzeczywistością faktyczną, jaka jest w państwie polskim. Znaczy, wydaje się, że obecne regulacje normatywne po prostu niewiele zmieniają w zakresie walki ze zjawiskiem prostytucji. A jeżeli już nam by zależało na tym, żeby rzeczywiście zawalczyć o godność człowieka, tak? Bo tutaj kwestią fundamentalną w zakresie prostytucji dla mnie jest po prostu godność osoby ludzkiej. Znaczy, prostytuowanie się jest uprzedmiotowieniem, jednym z najgorszych form uprzedmiotowienia drugiego człowieka, jakie możemy sobie wyobrazić. Mamy do wyboru albo trwać w takim systemie, jakim jest obecnie i utrzymywać, że przecież w Polsce przestępne jest chociażby czerpanie korzyści z prostytuowania się przez osobę trzecią i mówić, wszystko jest w porządku, przecież to jest kryminalnie bezprawne, a w rzeczywistości doskonale zdajemy sobie sprawę z funkcjonowania w naszej rzeczywistości społecznej rozmaitych form, które po prostu działają i są i istnieją. No albo mówimy, że zastanówmy się, czy jednak uczciwość, otwartość i zerwanie ze swego rodzaju hipokryzją nie ma w sobie istotnych korzyści. Mówiąc wprost, nie chodzi o powiedzenie, że wszystko jest w porządku, tylko chodzi o próbę objęcia tego zjawiska kontrolą państwa w takim realnym, rzeczywistym wymiarze, na przykład właśnie zdrowotnym, oświatowym, administracyjnym, wreszcie nawet podatkowym. To znaczy, po prostu poddaję wątpliwość, czy rzeczywiście nasze obecne regulacje prawne powinny prowadzić do tego, że mówimy, że mamy w porządku sumienie, że mamy w Polsce świetne prawo, które zabrania pewnych rzeczy, które uznajemy za uprzedmiotawiające człowieka, ale czy jest to systematyczna, całościowa i wszechstronna polityka państwa wobec zjawiska prostytucji, to śmiem wątpić.
I ostatnie pytanie, jak pana zdaniem należy walczyć z prostytucją?
Przede wszystkim dobrze, że pani tak sformułowała pytanie, bo chciałbym podkreślić, że moim zdaniem należy walczyć z prostytucją, a nie z osobami prostytuującymi się. To znaczy, jakby zwalczamy zjawisko, ale mamy na uwadze dobro człowieka, każdego, żeby nie potępiać, wziąć w obronę osoby, które z różnych powodów, naprawdę różnych przyczyn dopuszczają się tego rodzaju zachowań. Jak walczyć? Nie jestem tutaj ekspertem, bo musiał być ogromny zespół, myślę, specjalistów różnych maści, którzy wypowiedzieliby się na temat właściwych dziedzin wiedzy. Jako prawnik jestem przekonany, że prawo powinno być tu ostatecznością. Oświata, edukacja, kształcenie, wychowanie młodych ludzi na przykład co do zagrożeń związanych zarówno z prostytuowaniem się, jak i z korzystaniem z usług osób prostytuujących się. To myślę, że ta świadomość prawna, w ogóle seksualna edukacja społeczeństwa jest bardzo niewielka. I ta edukacja seksualna też nie powinna się sprowadzać tylko do informowania o pewnych zagrożeniach medycznych, ale też, to jest moje osobiste zdanie, powinna mówić o etyce seksualnej człowieka. Czyli o takim wielkim wymiarze wszystkiego, co prowadzi do tego, że seksu nie sprowadzamy do uprzedmiotowienia człowieka, tylko uczymy się tego, by stosunki seksualne były realizacją uczuć wzajemnego szacunku, a nie żeby były po prostu takim przedmiotowym traktowaniem innej osoby. To w ogóle nie tylko w relacjach seksualnych, ale myślę w relacjach w ogóle międzyludzkich w Polsce bardzo brakuje. Więc zacznijmy od edukacji i oczywiście pewne formy ingerencji prawnej muszą być. Mówię o tych bardzo drastycznych przypadkach związanych z handlem ludźmi, naprawdę krańcowych sytuacjach, gdzie absolutnie miejsce prawa karnego jest uzasadnione, no ale pomiędzy też, tak jak powiedziałem wcześniej, pomiędzy prawem karnym a oświatą, edukacją, polityką społeczną jest cały spektrum różnych gałęzi i dziedzin prawa, które mogą po prostu pomóc. No, to są rozmaite możemy sobie wyobrazić regulacje, choćby objęcie jakąś obowiązkową procedurą administracyjną, czy na przykład koncesyjną prowadzenia domów publicznych. Najgorzej, co mnie przeraża w takiej próbie rozmowy o tym, co można by było zmienić, to takie aksjomaty przyjmowane z góry, praktycznie aprioryczne, że wszystko, co byśmy chcieli teraz objąć kontrolą państwa, to będzie równoważne z akceptacją przez państwo zjawiska prostytucji. No nic bardziej mylnego. No nic bardziej mylnego, wręcz przeciwnie, tak? To znaczy państwo może i powinno przyznać, że taki problem istnieje, a nie udawać, że go nie ma i powiedzieć, że skoro mamy pewnego rodzaju zakazy karnoprawne, to problem jest załatwiony. To jest dopiero niemoralne, jeżeli w ogóle możemy zachowania są w kategoriach moralności bądź nie oceniać postępowanie. Zainteresowanych tematyką związaną z przestępstwami seksualnymi, koniecznie odsyłam do książki profesora Jarosława Warylewskiego Przestępstwa seksualne. Naprawdę bardzo obszerne, wszechstronne studium dotyczące rozmaitych problemów związanych z relacjami właśnie pomiędzy prawem karnym a obyczajowością, pomiędzy prawem karnym, przestępstwami seksualnymi. Tam też są omówienia rozmaitych systemów prawnych, regulacji w tym zakresie. Jest rys historyczny, odesłania do filozofii, do różnych poglądów ukształtowanych na przestrzeni wieku w tym zakresie. Także myślę, że to studium może być po prostu takim dobrym uzupełnieniem, jeżeli ktoś jest naprawdę zainteresowany naszej krótkiej rozmowy.
To był pan adwokat Tomasz Snarski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Uniwersytet Gdański przedstawia.
A teraz porozmawiam z panią seksuolog, panią Magdaleną Niewęgłowską. I na początek chciałabym zadać takie samo pytanie, czym dla pani jest prostytucja?
No i to jest trudne pytanie, bo w zasadzie nie ma jednej definicji prostytucji. I ja bardzo często jestem pytana o to, czy prostytutką jest osoba, która się prostytuuje raz, czy trzeba wielokrotnie, gdzie przebiega ta granica. To jest standardowe pytanie i rozumiem, że to jest faktycznie jakiś tam problem definicyjny. Znaczy, ja bym była ostrożna w kategoryzowaniu takim ogólnym. Dla mnie, ale zaznaczam, to jest bardzo, bardzo dla mnie, się zdarzyło, ktoś spróbował. Czasami jest tak, że seks za pieniądze jest fetyszem, jest po prostu chęcią przeżycia przygody erotycznej i bardzo dużo osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, mówią o tym, że chcieliby spróbować seksu za pieniądze, no ze względu na podniety, na przygodę, na w ogóle wyskoczenie z pewnego standardu, tak? Jakby no seks jest też obszarem wolności, w związku z czym my szukamy tego, co jest trochę na granicy prawa, obyczaju i tam społecznej normy. Więc ja mam takie, że niekoniecznie jednorazowy, gdzieś tam dwurazowy, jeżeli to nie jest źródło utrzymania, dochodu, jakby jedyny rodzaj pracy, to ja sobie zakładam, że za seksem, za pieniądze mogą iść bardzo różne rzeczy. Nawet gra erotyczna. znam parę, która się po prostu umawia na to, mimo że są ze sobą, oni się spotkają, randkują, ale co jakiś czas, tam akurat jest odwrotnie, bo to kobieta płaci temu mężczyźnie za spotkania, no ale co to jest, prostytucja? No w zasadzie nie, bo troszkę jakby tu nie ma tego sedna uzależnienia ekonomicznego i takiej nierówności, tak, ekonomicznej, więc niekoniecznie. Ja przyjmuję perspektywy mojego klienta, w związku z czym są takie osoby, które w trakcie spotkań, w trakcie rozmowy, najczęściej przy okazji, w którymś momencie nabierają na tyle zaufania, że mówią, czym się zajmują i mówią o sobie dość wprost, że jestem prostytutką, jestem kurwą. No i ja to wtedy uznaję, dla mnie to jest definicja. I chyba nie mam potrzeby zajmować się tym, czy ktoś, kto raz spróbował, czy był przymuszony, czy świadczył usługi seksualne za pieniądze, już w zasadzie zajmuje się prostytucją. Tak? Dla mnie w ogóle kategoryzowanie ludzi jest słabe. Nie do końca oddaje taką rzeczywistość psychologiczną. I dla mnie definicyjnie jest i w podejściu do człowieka zdecydowana różnica mówienia, że ktoś jest prostytutką, a ktoś na przykład się prostytuuje. Tak? Ja tej kategorii nie używam, no bo po co? Ona mi nie definiuje człowieka. No bo nawet jeżeli uznam, że ktoś jest prostytutką, to w zasadzie co? No nic. Jeżeli ktoś mi mówi, że zajmuje się prostytucją, to dla mnie jest ważny temat. Dlaczego? Z jakiego powodu? Czy chce, czy jakby musi? Jakie to ma skutki? Jakby i nadal z czym do mnie przychodzi? Bo najczęściej nie z tym zagadnieniem. To znaczy jakby te przypadki, które ja znam i te osoby, które ja znam, to albo znam osoby prostytuujące się prywatnie, albo znam z gabinetu, ale przyszły zupełnie z innymi problemami.
A właśnie z jakimi najczęściej problemami przychodzą do pani takie osoby?
Rodzinnymi. Rodzinnymi, związkowymi, jak każdy w zasadzie, w przeważającej większości, w ogóle do mnie jako psychologa, seksuologa, przychodzą osoby z zaburzeniami relacji. Znaczy albo nie mogę nawiązać relacji intymnej, albo nie mogę wytrwać w związku, albo właśnie jestem po rozstaniu i to bardzo przeżywam. I naprawdę nikt, kto do mnie przyszedł jeszcze, w drzwiach nie powiedział, ja przychodzę, bo się prostytuuję, to nie jest to zagadnienie. Oczywiście, ja w ogóle dość szybko wzbudzam zaufanie, w związku z czym mi ludzie dość dużo mówią, zazwyczaj szybko, na drugim, trzecim spotkaniu. Już wychodzą pewne rzeczy gdzieś tam z takiego obszaru. Ja sobie myślę jeszcze, że wynika to po pierwsze trochę z obaw systemowych. Tak sobie wyobrażam, że te osoby, które się prostytuują, są w takim uwikłaniu gdzieś tam i takiej ochronie siebie i taki tworzą system zaprzeczeń, gdzieś tam oszustw, no mają inną wersję dla rodziny, trochę inną dla znajomych, bardzo często właśnie dla nowo poznanego chłopaka, że one też wchodzą tutaj z tą samą pieśnią na ustach, tak? Z tym samym jakby mechanizmem i dopiero w którymś momencie muszą zobaczyć, że mają taką przestrzeń i mogą powiedzieć i mówią, no dobra, to ja pani powiem tak, jak jest naprawdę, z czego żyje albo jak to funkcjonuje. Jest też grupa kobiet, które same przed sobą jakby do końca nie ujawniają tego, że się prostytuują. Tak? Mają taki system zaprzeczeń, że opowiadają, że pracuję w salonie masażu erotycznego albo tam spotykam się, ale tylko z trzema mężczyznami. Owszem, oni mi opłacają, owszem, dają pieniądze, ale nie wprost do ręki, tylko na konto albo coś kopują. No i teraz pytanie, tak? Znowu wracamy do pytania definicyjnego. Prostytuują się czy nie? Moim zdaniem tak. Natomiast to kompletnie nie zmienia sposobu jakby pracy. To jakby możemy potem rozmawiać, co to daje, z czego by trzeba zrezygnować, gdyby i czy ktoś chce w ogóle wyjść z tego procederu, czy nie.
Z racji na problem z definicją prostytucji, którą można zdefiniować na różne sposoby, jak pani myśli, kiedy prostytucja staje się problemem dla osób prostytuujących się?
Problem prostytucji zaczyna się wtedy, kiedy prostytucja już jest uzależnieniem, bo to trzeba ważnie bardzo to jest ważne i to bardzo trzeba otwarcie powiedzieć. Do pewnego momentu prostytucja może być eksperymentem, tak? I takie kontakty seksualne za pieniądze mogą być eksperymentem. Potem mogą być nawet kwestią ekonomiczną ratowania budżetu. Natomiast z literatury, z tych przypadków osób, które znam i wiem, że się prostytuują, ale też z kontaktów prywatnych. Ja znam prywatnie kilka osób, które się prostytuują i mówią o tym dość wprost. Wiem jedno, że jest bardzo cienka granica, ponieważ to jest styl życia, który w pewien sposób uzależnia. I to jest tak samo cienka granica jak między osobą, która pije jednego drinka wieczorem albo wino do obiadu, a alkoholikiem, tak? I tu jakby moim zdaniem jest kłopot. My nie mamy bardzo łatwych takich wprost narzędzi diagnostycznych, żeby zdefiniować, kto już jest uzależniony od prostytucji. Przyjmuje się te same kryteria, co w przypadku innych uzależnień. I wtedy wydaje mi się, że ta pomoc jest niezbędna, jeśli ktoś się zgłosi. Przy czym, znowu wracamy, uzależnienia mają to do siebie, że są pseudoatrakcyjne, to znaczy one nadal wciągają i jakby są samopodtrzymujące się, tak? Więc z tym jest kłopot. No ale też mamy taki trochę kłopot systemowy, że myślę, że nie jest stworzone takie miejsce, żeby osoby prostytuujące się, które już wiedzą, że są uwikłane, że są wciągnięte, że chciałyby wyjść z tego procederu i w cudzysłowie pójść do normalnej pracy, żeby mogły się zwrócić o pomoc. Nie znam i w zasadzie, to znaczy oczywiście, gdyby się ktoś taki zgłosił, to podejmuję jakby pracę, ale no, na pracy z uzależnieniem. Nie samą materią tego uzależnienia.
Mówiła Pani o powodach rozpoczęcia prostytuowania się. Jakie są najczęstsze powody? Jak wyglądają początki wejścia w ten cały precedens?
Ja nie znam statystyk. Mówię cały czas o kilkunastu przypadkach osób, więc to jest bardzo mała grupa. Te przypadki, które ja znam, w zasadzie sprowadzają się do takiego schematu, nie najgorsza rodzina, ale trochę bez szału. Chęć ucieczki i takiego wyjścia i odetchnięcia. To są najczęściej młode osoby, mam tu też na myśli jednego mężczyznę, bo znam mężczyznę, który się prostytuuje. I to są takie osoby, które mają aspiracje, chęci do życia, do zaznania czegoś więcej niż w domu rodzinnym, przeskoczenia trochę o klasę też finansowo-ekonomicznie. Coś tam próbują, ale najczęściej są bardzo niesprecyzowane, jeśli chodzi o cele takie zawodowe. Albo nie mają wymarzonego zawodu, albo jeszcze szukają. I gdzieś tam w okolicach wczesnej młodości, 20 kilku lat, mają taki pomysł, że no w zasadzie dlaczego nie? Na początku to troszkę wygląda tak, no seks lubię, pojawia się jakby bogaty sponsor, jakiś kochany, który sypie groszem. Najczęściej w ogóle te pierwsze kontakty to są też kontakty takie opiekuńcze. Nie mówię jakby, bo na pewno jest podziemie takie przestępcze, tak, związane z prostytucją. Natomiast mówię o tych przypadkach, kiedy kobiety wchodzą w to trochę nie mając pomysłu na inne życie, trochę perspektywy, trochę chcąc zaznać świata, a potem same sobie pokonując bariery psychologiczne. No jak mam jednego sponsora, to w zasadzie dlaczego nie dwóch? Jeżeli jakby, nie wiem, spotykam się raz w tygodniu albo raz w miesiącu, to dlaczego nie częściej? Tak jakby takiego stopniowego, łagodnego wchodzenia z takim pełnym poczuciem cały czas kontroli, że wiem co robię, no robię co robię, nikomu nic do tego w zasadzie. No i trochę jakby tutaj jakby jest taka sfera zawiązywania się i związywania się z branżą, tak? Nie znam przypadków, ale zaznaczam bardzo mocno, one na pewno są. Tylko bardzo ciężko dotrzeć do tych osób, które prostytuują się z powodu skrajnej biedy i naprawdę takiej sytuacji, że nie ma w zasadzie innej możliwości. Wiemy o tym przecież, że w prostytucji szukają ratunku osoby gdzieś tam z rodzin spatologizowanych, skrajnie zaniedbane, takie, które szukają i rzucają się w ramiona kogoś, żeby zadbał, zaopiekował się, tak też dopieścił ekonomicznie. Takie przypadki na pewno są.
A jak to wpływa na psychikę takiej osoby? Czy ma jakieś ona problemy z samoakceptacją?
Z samoakceptacją różnie, natomiast na psychikę na pewno, bo życie w tajemnicy w ogóle jest bardzo wyniszczające. Tak? To jest największy problem. My w ogóle swoją intymność chronimy. Nikt nie chodzi i nie opowiada jakby publicznie, co robi wieczorami, co robi nocami. Natomiast w życiu społecznym już na przykład mówimy, jak zarabiamy pieniądze, co nas interesuje i gdzie pracujemy. Osnuwanie jakby i pilnowanie cały czas tajemnicy jest pewnym kłopotem. To jest raz. Druga rzecz to kwestia lęku przed rozpoznaniem. O tym się nie mówi, ale to są osoby, które szczególnie te, które niekoniecznie pracują i prostytuują się, że tak powiem, prywatnie u siebie w domu albo w hotelach, albo gdzieś tam, ale te osoby, które już są związane albo z jakąś agencją, albo z regularnym miejscem świadczenia usług, nie wiem, nawet niech to będzie salon masażu, no mają taki kłopot, że potem dość ciężko chodzić po ulicach, pójść na imprezę albo poszerzać krąg znajomych, bo nigdy nie wiadomo, czy się nie trafi na swojego klienta. No i może być ząki. Ten pomysł na chronienie siebie, no bo nie wiadomo, wychodzić, nie wychodzić, podnosić do góry głowę i udawać, że mnie to nie dotyczy, no słabe. To jest drugi taki obszar trudności. Pojawia się ktoś ważny i teraz w zasadzie co zrobić? Powiedzieć pierwszego dnia, fajnie, podobasz mi się, ale jestem prostytutką, więc spadaj. Ciężka sprawa, a potem coraz trudniej. No bo jak już znamy kogoś, wchodzimy w relacje, mówimy sobie, no to ciężko po 3 tygodniach, po miesiącu albo 3, jakby no, odkryć taki obszar. No plus jeszcze coś, co wydaje się bitam XIX-wiecznym, ale jednak funkcjonuje. Prostytutki zakochują się w swoich klientach, no bo to jakby jest nawiązywanie relacji, w zasadzie troszkę w odwróconej kolejności, ale jednak to się zdarza. I teraz komu powiedzieć, jak całe środowisko nie wie. Bardzo często jest tak, że problemem największym jakby osób prostytuujących się jest samotność. Taka społeczna, nie? Taka zwykła. Że nie ma komu opowiedzieć, jak my się wkurzymy w pracy, to wychodzimy, dzwonimy do koleżanki i mówimy, szef mnie wkurzył. No, gdzie w zasadzie ma zadzwonić osoba prostytuująca się, która jest wyalienowana, wyizolowana i nikomu nie powiedziała, czym się zajmuje? No, nie zadzwoni i nie zwierzy się mamie, że klient jakby jej zrobił krzywdę. Nie? Więc nie ma ochrony przez takiej też społecznej w związku z tym. To jest kłopot.
Chciałam jeszcze zapytać, bo spotkałam się z opinią, że najczęściej prostytutką zostaje córka prostytutki. Czy to jest prawda, czy to jest mit?
Nie wiem. Naprawdę, od razu mówię, że nie wiem. Ja sobie czytałam jakby na ten temat i w zasadzie wydaje mi się na podstawie literatury, że to jest mit. Nie wiem, bo nie znam takiego przypadku. Żadna z osób, które się prostytuują, jakby tych, które ja znam, nie pochodzi z takiej rodziny, nie jest córką prostytutki. Co więcej, najczęściej, tak jakbym miała zrobić przegląd, to są osoby pochodzące z domów bardzo porządnych, z jasnymi zasadami, czasami nawet troszkę takimi purytańskimi. I tutaj wracamy właśnie do tych początków i do tej takiej młodzieńczej chęci uwolnienia się i pokazania, że ja mam swoje życie, ja panuję nad sobą, moje ciało jest moje, robię sobie co chcę i w takim kierunku. Nie wiem, pewnie by trzeba poszukać w jakichś statystykach, ale nie odrobiłam lekcji.
Uniwersytet Gdański przedstawia.
Czytałam, że prostytutki mają własną wewnętrzną hierarchię. Nam jest trudno to podzielić, gdyż widzimy albo słyszymy o osobach, które albo działają na własną rękę, albo mają suterena. Słyszymy też o studentkach, które czasem szukają wrażeń, czasem sponsora. Jak to jest z tą hierarchią? Wiadomo, że nie będziemy wartościować tych osób, że to jest na przykład prostytutka z zawodu, to jest prostytutka z zainteresowań. Ale czy słyszała coś Pani o takiej wewnętrznej hierarchii wśród prostytutek?
No pani co, jak pani mnie pyta, to ja takiej nie mam. Natomiast jak pani by spytała prostytutki albo osoby prostytuujące się, to byłby cały piękny wykład na temat właśnie hierarchii. Która jest gorsza? Przecież to jest ochrona psychiczna siebie. Ja jestem w elicie i jakby ja wiem, co robię, ja nie muszę, ja to dla sportu albo dla właśnie wrażeń, albo jeszcze pół roku i ja skończę z tym, bo nie wsiąkłam. Ale ta to jest prawdziwa zdzira, tamta to jest kurwisząc pod latarni, tamta to w ogóle, jak to można w podrzędnym burdelu. No, tirówki to oczywiście już w ogóle nie wspomina, dno dna i gdzieś tam. Inna sprawa, że to jest ogromny problem, bo my trochę mówimy z perspektywy tutaj miasta i właśnie osób zaradnych, które gdzieś tam o minimum bezpieczeństwa dbają, tak? Czyli gdzieś tam albo hotel, albo swój dom, albo nawet jak do domu klienta to dzwonią i informują też podobną osobę, że będę pod takim i takim adresem, no bo kwestie bezpieczeństwa. Natomiast osób prostytuujących się gdzieś tam na ulicach albo właśnie przy drogach w ogóle nikt nie chroni. bo nie mówimy przecież o sutenerach, którzy tylko jakby odbierają im pieniądze i je biją, gwałcą i uzależniają od siebie. To jest inna w ogóle kategoria. Więc wewnątrz jakby tej grupy, a i owszem podziały są i one są bardzo wyraźne i one są takie różnicujące po to, żeby chronić siebie i nadawać sobie status, że ja mam lepiej, łatwiej, no i w zasadzie ja chcę, a ktoś inny musi. Osoby prostytuujące się jeszcze dzielą się same wewnątrz jakby grupy na osoby świadczące różnego rodzaju usług. I to też jakby jest taki podział, który sobie tam fundują, że ja to tylko masuję. Albo ja to tylko seks oralny, nic innego w ogóle, poza tym to jestem nietykalna i tutaj mnie to nie dotyczy. A ta to bierze wszystko wszędzie i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. I tak, i to słychać w takich rozmowach. To znaczy jak się ma taką otwartość na wysłuchanie i nieocenianie, to takie osoby prędzej czy później opowiadają o kulisach zawodu i to ewidentnie bardzo wyraźnie widać. No bo to troszkę tak jakbyśmy próbowali sobie hierarchizować panie sprzedawczynie w sklepach. No pewnie lepiej jakby sprzedawać w butiku Cartiera niż w warzywniaku, no ale w zasadzie sprzedawca to sprzedawca, albo jest dobry, albo jest niedobry w swoim fachu. Natomiast myślę sobie, że nie ma co nadawać znaczeń i hierarchizować patrząc z boku na to środowisko.
Czy trudno jest wyjść ogólnie z tego uprawiania prostytucji? Czy zdarzyło się na przykład pani tak, że przyszła do pani klientka, która prosiła o jakieś rady, aby to zakończyć, a miała z tym problem? Czy trudno jest w ogóle jakby z tym skończyć? Bo słyszałam, że tak naprawdę gorzej jest wyjść z prostytucji niż w nią wejść.
Tak, zdecydowanie i to jest prawda. Wejść można, nawet nie tak strasznie trudno, to znaczy tych barier takich etyczno-życiowych do pokonania nie jest wcale tak dużo. Znaczy, zakładając, że w zasadzie każdy dorosły człowiek uprawia seks, jest na pewno istotą seksualną i na pewno ma potrzeby seksualne, no to dość łatwo sobie to tam połączyć jeszcze z pewnym wygodnictwem albo no chęcią właśnie tam do robienia, przeżycia, przygody i tak dalej, i tak dalej. Wyjście jest trudne. Wyjście jest trudne, bo jeżeli się okaże, że raz, drugi, trzeci uprawiam jakiś proceder i nie ponoszę natychmiastowych konsekwencji, one są odroczone, no ale kto myśli o odroczeniu konsekwencji za 5, 10, 15 lat, a korzyści są natychmiastowe, no to łatwo sobie uskładać, że jakby w danym momencie to nie jest dobra chwila na wyjście. To znaczy jakby to jest mechanizm bardzo wciągający. Prostytuowanie się jest mechanizmem uzależniającym, w związku z czym po pewnym czasie prostytucja i jako sposób zarabiania pieniędzy jest również sposobem na życie i jest po prostu uzależnieniem i mamy już do czynienia z całym mechanizmem takim psychologicznym uzależnieniowym. Ja się nie spotkałam z osobą, która by przyszła i wprost powiedziała, ja mam serdecznie dość, jakby ja chcę wyjść. Po pierwsze, dlatego że ja seksuologią się zajmuję od niedawna, od kilku lat zaledwie. Wcześniej zajmowałam się psychologią i to w obszarach pomocowych i takich młodzieżowych, więc prawdopodobnie do mnie jakby nikt nie trafił z takiego powodu, ale też znając branżę pomocową i tutaj organizację i środowisko pomocowe i rozmawiając nieraz, nie ma takiej oferty, ale nie ma oferty prawdopodobnie dlatego, że nie ma takich zgłoszeń. No i znowu zapętla się kółko, nie ma takich zgłoszeń, być może dlatego, że ani Centrum Praw Kobiet nie ma jasno napisane, że tutaj prowadzimy, nie wiem, terapię osób próbujących wyjść z procederu prostytucji. Nie wiem jak w kilku innych gdzieś tam ośrodkach i placówkach, pewnie by trzeba o to zapytać innych. Natomiast kiedy ja się dowiaduję, że ktoś się zajmuje prostytucją, to pytam o to, na jakim jest etapie. Czy ta prostytucja jakby jeszcze coś tam zapewnia, jakby funkcjonuje, działa i tak sobie jest? Czy ktoś chciałby coś z tym zrobić? I najczęściej, zawsze, w zasadzie nie najczęściej, tylko zawsze, słyszę nie. To jest temat jakby, który się toczy w tle, jakby nie z tym przyszłam. Jakby to, ja mam kłopoty, nie wiem, właśnie z dzieckiem, albo z partnerem, albo nie wiem, jakieś takie dylematy, że chciałabym pójść w rozwój osobisty. Pamiętajmy, że to są bardzo często dobrze wykształcone osoby, które szukają gdzieś tam swojej drogi i mówią, no jeszcze się będę prostytuować, nie wiem, rok, dwa lata, a potem to skończę. Najczęściej tą granicą taką wyobrażeniową i takim marzeniem jest za mąż pójście nadal, nie? Małżeństwo. No jak wyjdę za mąż, no to już wiadomo. Tylko pomysł jest wtedy taki, że sponsorem jakby życiowym będzie mąż. I on przejmie wtedy funkcję jakby dostarczyciela dóbr wszelkich. To życie pokazuje, że to bywa inaczej, ale to już jest inna sprawa. Nie? Ale tak, ciężko jest wyjść. Myślę, że ten mechanizm takiego utwierdzania się w tym, że no w zasadzie katastrofy nie ma, nie robię nic złego, układ jest czysty, jest silnie trzymający. A z drugiej strony pamiętajmy o tych obszarach prostytucji, które jest związane z przemocą i ze środowiskiem patologicznym. No i wtedy są mechanizmy te same podtrzymujące, które nie pozwalają kobietom na przykład zgłaszać, nie wiem, pobić, gwałtów, przestępstw na nich samych, ale z biedy, uzależnienia, strachu, zależności od sprawcy, czyli to jest ten drugi obszar, gdzie równie ciężko albo jeszcze trudniej wyskoczyć, no bo to z kolei jest taka środowiskowe uwikłanie no, w zależności. Po prostu, różnego rodzaju.
Z racji na to, że trudno jest zdefiniować prostytucję, czy pani uważa, że powinniśmy w jakiś sposób z nią walczyć? Albo co tak naprawdę powinniśmy naprawić w związku z tym zjawiskiem?
Troszkę nie wierzę w walkę z prostytucją. Była, jest i będzie i to jest jakiś taki mit i trochę utopia. To, co bezwzględnie wydaje mi się, że jest do zrobienia, no to oczywiście po pierwsze ochrona dzieci i młodzieży przed prostytucją i to bezwzględnie, tu nie ma o czym rozmawiać. Osoby pełnoletnie mają prawo decydować, wcześniej jakby no nie. To po pierwsze. Po drugie, tworzenie bezpiecznych miejsc właśnie takich, gdzie kobiety i mężczyźni, będę to podkreślała z całą stanowczością, bo my zapominamy, a mężczyzn prostytuujących się jest spore grono, tylko oni w ogóle są w podwójnie trudnej roli, bo im przyznać się do prostytucji to jest podwójny dyskomfort i w ogóle wstyd i hańba. Takich miejsc, gdzie takie osoby mogłyby szukać pomocy i przyjść i jawnie powiedzieć, co jest ich problemem. Czy one chcą być w tej prostytucji, w tej procederze bezpieczniejsze? Czy one chcą mieć jakiś system ochrony? Czy one chcą być zaopiekowane lepiej medycznie, bo to jest kłopot. Wydaje mi się, że takie nie chowanie głowy w piasek, tylko ujawnianie, trochę przerysuję, ale oznaczenie miejsc, nie powiem, że przyjaznych jakby dla prostytucji, ale przyjaznych dla osób uprawiających prostytucję, to jest ważne, no byłoby wskazane, żeby byli lekarze, którzy wiedzą, że na przykład ginekolodzy, którzy będą wiedzieli, że mają do czynienia z osobą prostytuującą się. Myślę, że rodzaj zabezpieczeń jakby rozmawiania jakby o jej ciele, o jej zdrowiu, o jej bezpieczeństwie będzie inny niż udawanie, że w zasadzie nie wiemy po co jakby chronimy i przed czym. To jest po pierwsze. Ośrodki. Jeżeli mamy ośrodki leczenia uzależnień, to wpisujmy w statuty i na szyldy, że tutaj jest udzielana pomoc osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych, ale też od hazardu, ale też od prostytucji i tak dalej. Jasny komunikat, nazywajmy, to znaczy nie zajmując się zjawiskiem, skazujemy takie osoby na pukanie i testowanie, kto zrozumie, kto jakby przyjmie, kto się zajmie, z kim mogę pogadać i znowu jakby nawet w środowiskach pomocowych no jest trzymana tajemnica i tej ochrony tej osoby nie dostają. I trzeci obszar, który sobie myślę jest bardzo ważny, a kompletnie nieporuszany, to jest takie szkolenie i rozmawianie z osobami w obszarach pomocowych, na przykład pracownikami socjalnymi, żeby informacja o osobie prostytuującej się z automatu nie była stygmatyzująca, naznaczająca i w zasadzie powodująca całą lawinę działań prawnych. Dlaczego? Dlatego, że myślę sobie, że osoby prostytuujące się często są matkami. To są często kobiety, które mają dzieci, mają rodziny. I teraz wyobrażam sobie, jak bardzo się muszą bać, że się okaże, czym się zajmują, jeżeli właśnie jest taki pogląd, o którym sama pani powiedziała, że nie wiem, córki jakby prostytutek się prostytuują. No więc wyobrażam sobie, że jakby się dowiedział, nie wiem, kurator sądowy albo pracownik społeczny, albo nie wiem, ktoś, kto przyznaje jakieś zasiłki, dodatki, cokolwiek, że ma do czynienia z osobą prostytuującą się, no to wyobrażam sobie, że powstaje jakaś panika systemowa i może być tak, że wszyscy będą, zanim zbadają dobrze sprawę, to już będzie ochrona dziecka. Naprawdę to nie wygląda tak, że każda prostytutka uprawia ten proceder i jakby świadczy usługi z klientem na oczach dziecka w pokoju, jakby gdzie śpią dzieci. Nie? Jakby to zazwyczaj zupełnie nie tak wygląda. Ona wychodzi w życiu takim przestrzeni takiej rodzinnej do pracy. W związku z czym, czym więcej zdrowego rozsądku, jawnej ochrony, mówienia o tym, że póki jesteś dorosła, nikogo nie krzywdzisz, nikt ciebie nie krzywdzi, tak, że jakby masz dosyć, no to proszę bardzo, to jest twoja sprawa, twoja decyzja, ale jak zacznie cię krzywdzić, przestaje ci sytuacja pasować, zmienia ci się sytuacja życiowa, chcesz jakby odejść i zacząć nowe życie, to tu i tu znajdziesz pomoc. Systemową, prawną, psychologiczną, medyczną i każdą. Myślę, że to byłoby rozwiązanie. Nie stygmatyzujmy, nie wsadzajmy wszystkich właśnie nie zajmujmy się tym, czy jednorazowy akt płatnej miłości to już jest prostytucja. No zajmujmy się człowiekiem po prostu. To najważniejsze.
To była pani Magdalena Niewęgłowska. Dziękuję bardzo za tak wyczerpujące odpowiedzi oraz przybliżenie nam tematu prostytucji, przede wszystkim z punktu widzenia osoby pracującej codziennie z takimi osobami udzielającymi im porad. Chciałabym również podziękować swojemu pierwszemu rozmówcy, panu adwokatowi Tomaszowi Snarskiemu, za przybliżenie zjawiska prostytucji głównie w zakresie prawa karnego. Dziś już z państwem będę się żegnać. Paulina Białoskórska. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia.
Uniwersytet Gdański przedstawia.